Dziś temat, który wielu mogłoby określić na wskroś kobiecym. Mimo wszystko, panów nie zaproszę do regulowania radioodbiorników, bo z tej historii każdy może dowiedzieć się czegoś interesującego z historią zaginionego penisa w łączkę. Ja nazywam się Inessa Ormańczyk i zapraszam Cię na kolejny odcinek Trupologii, czyli podcastu, w którym śmierć gra zawsze pierwsze skrzypce. Do dzieła! Jakie paznokcie będą modne w sezonie wiosna-lato 2023? Które kolory paznokci będą najbardziej odpowiednie dla 50-latki? Czy French wciąż jest dobrym pomysłem na ślubną stylizację paznokci? To zaledwie kilka z wielu krzykliwych nagłówków, które przeczytacie, jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę Google jakieś zdanie zawierające frazę paznokcie. To nie wszystko. Tylko w chwili zbierania materiałów do tego epizodu na Instagramie hashtag paznokcie został użyty prawie 4 miliony razy, a hashtag nails opublikowano w 212 milionach postów. Salony piękności wyrastają niczym grzyby po deszczu, a metod zdobienia tej niewielkiej płytki znajdującej się na czubku palca opracowano już dziesiątki, że o liczbie dostępnych kosmetyków służących do jej pielęgnacji w ogóle nie wspomnę. Wszystko to, moim zdaniem, prowadzi do dość oczywistego wniosku, że ludzkość ma absolutną obsesję na punkcie paznokci. Czy jest to wymysł naszych czasów? Absolutnie nie, ponieważ historia manicure jest o wiele starsza niż mogłoby się wydawać i sięga co najmniej kilku tysięcy lat przed naszą erą. Jaka jest więc historia stylizacji paznokci? Cóż, przede wszystkim długa. No bo sami spójrzcie. Dziś ładne, wypiłowane i pomalowane paznokcie odgrywają tak naprawdę wiele ról. To nie jest tak, jak głosi powszechna opinia, że manicure to jedynie próżna potrzeba upiększania swojego ciała. To jest także dla wielu przepis na pewność siebie, lepsze postrzeganie swojej powierzchowności, a nawet manifestacja tego, ile kto zarabia. To ostatnie jest bardzo istotną częścią dla tego odcinka. No ale dlaczego tak w zasadzie jest? Powód jest bardzo prosty, są nim pieniądze. W czasach, kiedy przedłużanie paznokci kosztuje nierzadko 200 zł, umówmy się, nie każdego stać na taką przyjemność. Jeśli natomiast chodzi o kontekst historyczny tej sprawy, to chciałabym jasno nakreślić, że od tysięcy lat sztuka zdobienia paznokci zaświadczała właśnie o szlachetnym urodzeniu lub innej wysokiej pozycji. Co więcej, dawne formy manicure bywały też powiązane z zagadnieniami takimi jak polityka, klasy społeczne, prawa człowieka, a nawet dyskryminacja na tle rasowym. So, gdzie wykonano pierwszy manicure? Bo ja wiem, trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie do końca możliwe jest przypisanie zainteresowania zdobieniem dłoni jednej kulturze. Znacznie łatwiej jest określić, kiedy się to wydarzyło. Było to tak pi razy drzwi pomiędzy 5 a 2 tysiącleciem przed naszą erą. Na jakiej podstawie wysnuwam ten wniosek? Otóż archeolodzy odkryli egipskie mumie, których palce, dłoni i stóp były ozdobione specjalną biżuterią wykonaną ze złota. Jedne z odnalezionych końcówek na palce są datowane na XV wiek przed naszą erą, ale do tego wrócę za chwilę. Zadaniem tych przypominających naparstki nakładek była ochrona palców podczas pochówku, ponieważ widzicie, w Egipcie żywy był kult śmierci. Współcześni byli przekonani, iż zmarły ma szansę dostania się do atrakcyjnego miejsca w zaświatach tylko wtedy, jeżeli jego ciało będzie w całości, czyli nie zostanie uszkodzone podczas pochówku właśnie. To właśnie z tego powodu między innymi tak dużo energii poświęcano procesowi mumifikacji, która nie była niczym innym jak sposobem konserwacji zwłok. Te dość osobliwe praktyki mają swoje początki zapewne w micie o Ozyrysie, ponieważ było tak, że Bóg ten miał zostać zamordowany przez swojego brata Seta. Samo uśmiercenie jednak kompletnie nie wystarczyło oprawcy, dlatego też zdecydował się on rozszarpać ciało brata na 14 części i rozrzucić po terenie całego Egiptu. Stało się jednak tak, że Izyda, żona zabitego Ozyrysa, znalazła poszczególne fragmenty jego ciała, za wyjątkiem penisa, i poskładała je w całość, tworząc w ten sposób pierwszą w historii mumię. Dlaczego zabrakło tego istotnego bądź co bądź narządu? Ano dlatego, że Set wrzucił go do Nilu, gdzie ten przepadł na wieki. Co ciekawe jednak, zaginiony penis naprawdę przysłużył się światu, ponieważ Egipcjanie wierzyli, że to właśnie jemu zawdzięczają oni wylewy rzeki, które z kolei użyźniają glebę. Zapewne nie bez znaczenia w tej historii jest to, że Ozyrys według mitów był odpowiedzialny za to, że nauczył ludzi uprawiać role. Wracając, po tym jak Izyda wskrzesiła Ozyrysa, doczekali się oni jeszcze wspólnie potomka, Horusa konkretnie. Niestety, było też tak, że Ozyrys nie mógł żyć dalej na ziemi, ponieważ był, nazwijmy to tak, niekompletnej powłoce cielesnej. W związku z tym Ozyrys musiał pozostać w zaświatach i dlatego też stał się on później bogiem śmierci i odrodzonego życia, a także wielkim sędzią umarłych. Rzecz jasna, z czasem Ozyrys stał się takim dość uniwersalnym bóstwem, ale to już zupełnie inna historia. Koniec końców, najważniejszy z tej historii jest pewien wniosek, mianowicie wszystko to prowadziło do tego, że uszkodzenie ciała podczas mumifikacji mogło być realną przeszkodą na drodze do życia wiecznego. Wierzono bowiem, że jeżeli zabalsamowane ciało zostanie zbezczeszczone, to dusza zmumifikowanej osoby nie zostanie rozpoznana przez bogów i w związku z tym zostanie zawieszona gdzieś pomiędzy światem żywych a umarłych. Rzecz jasna, takie błąkanie się pomiędzy światami miało mieć charakter wieczny, a więc dość oczywiste wydaje się, że dla Egipcjan była to wizja najgorszej z możliwych tortur. Nie dziwi mnie więc ani odrobinę fakt, że Egipcjanie tak skrupulatnie zabezpieczali palce dłoni i stóp umarłych poprzez nałożenie na nie właśnie tych złotych nakładek, o których wspominałam. Oczywiście zapewne ktoś uzna te ozdoby za zbyt luźną interpretację dekorowania palców i mojego porównania tego poniekąd do manikur, ale dla mnie jest to zupełnie klarowne. Zdobienie jak zdobienie, koniec tematu. Rzecz jasna, ten rodzaj biżuterii był zarezerwowany przede wszystkim dla ludzi bogatych, to też te osobliwe naparstki odnajdywane są w grobowcach członków rodzin królewskich. Przykładem może być tutaj miejsce spoczynku Tutanchamona albo grobowce małżonek faraona Tutmesa III. Swoją drogą własność tychże małżonek można obecnie zobaczyć w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Późniejsze zachowane przykłady zabezpieczeń końcówek palców były własnością Psusensusa I, faraona z 21 dynastii, czyli mówiąc po ludzku, panującego od 1047 do 1001 roku przed naszą erą. Bardzo was proszę, docencie to, że byłam w stanie powiedzieć imię tego faraona i dalszą część zdania na jednym wdechu, ponieważ, wierzcie mi, próbowałam wielokrotnie, ta nazwa jest naprawdę trudna do wypowiedzenia. Czy to jednak oznacza, że reprezentanci niższych sfer nie zwracali uwagi na palce zmarłych? Oczywiście, że zwracali. Z tym tylko, że wykonywali oni te, nazwijmy to tak, ochronki nie ze złota czy srebra, tak jak czynili to zamożni, a z nieszlachetnych materiałów jak drewno albo kamień. Warto też napomknąć, że naparstki te miały zabezpieczać nie tylko warstwę fizyczną zmarłego, ale także jego duszę? Nie jestem pewna, jakie podejście do kwestii duszy mieli starożytni Egipcjanie, ale chodzi mi tutaj o kwestię szeroko pojętej duchowości. Było więc tak, że aby zapewnić zmarłemu pełną ochronę magiczną, podczas wytwarzania pośmiertnej biżuterii modlono się do Ozyrysa. Sama biżuteria była wykonana z dbałością o szczegóły, co czyni ją totalnie creepy. Widoczne są na niej tłoczone lub rzeźbione paznokcie, a także dodatkowe dekoracje jak pierścionki na przykład. Czy ta przedziwna biżuteria była jedynym przejawem upiększania końcówek palców? A skąd? Egipcjanie malowali paznokcie także za swojego życia. Co więcej, kolory, jakich do tego używali, zaświadczały o pozycji w społeczeństwie danej osoby. No więc było w sposób następujący. Przedstawiciele niższych klas społecznych mogli pokrywać paznokcie kolorami, ale musiały być to jasne barwniki. A ci szlachetnie urodzeni pozwalali sobie na czerwienie i nieco rzadziej brązy. W obu przypadkach używano do tego celu henny. Brązy więc najpewniej były efektem nadbudowującego się koloru. No, henna już tak ma, kto kiedykolwiek farbował nią włosy, to doskonale wie, o czym mówię. Czasami były to też takie rdzawe odcienie, połyskujące niekiedy na złoto. Podobno właśnie w taki sposób zwykła nosić się Kleopatra na przykład. A, i ciekawe jest również to, że podobnie ozdabiano paznokcie umarłym, zanim nałożono na nie te złote naparstki oczywiście. Jednakże czerwień nie była ulubionym kolorem wyłącznie Kleopatry. Równie mocno upodobała ją sobie żyjąca na wiele wieków przed Kleopatrą królowa Nefretete. Słynęła ona między innymi z barwienia paznokci u rąk, ale także stóp na barwę rubinową, niezwykle głęboką podobno. Nefretete również używała do tego celu henny, ale... no, według niektórych źródeł do tego procesu barwienia stosowano również krew. I mam wrażenie, że w tej sytuacji określenie krwisto-czerwony nabiera zupełnie nowego znaczenia. A tak, zupełnie przy okazji. Czy wiesz o tym, że wampiry zamieszkiwały również Dolny Śląsk? Historie związane z nimi są niebywałe i razem z moją mamą poświęciłyśmy im aż 6 rozdziałów naszej najnowszej książki Mroczne tajemnice Dolnego Śląska. Link do przedsprzedaży zostawiam w opisie, ale wystarczy też, że przejdziesz na moją stronę, czyli nieustannewędrowanie.pl i tam w zakładce sklep znajdziesz same dobroci. Ja tylko wspomnę, że trwa obecnie sezon zerowy trupologii, w którym sprawdzam, jakie tematy Was najbardziej interesują i jaka długość odcinka najlepiej skupia uwagę odbiorcy. Dlatego tym razem starałam się jak mogłam, aby wszystkie trupologiczne ciekawostki zwięźle skompensować. Podobało się? To złapmy się tutaj ponownie za tydzień, dokładnie w sobotę o 8 rano, jak zwykle. Do usłyszenia!